Witam w nowym odcinku naszego radiowego plebiscytu Kubek do Wykładowcy, w którym doceniamy najbardziej wyróżniające się wykładowczynie oraz wykładowców Wrocławia. Przede mną jest pani Magdalena Moska, doktor nauk biologicznych, związana z Katedrą Genetyki Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Chciałabym pani doktor właśnie podziękować za przybycie i za możliwość w ogóle właśnie tej rozmowy.
A ja dziękuję za zaproszenie.
Bardzo, bardzo się cieszę. Zacznijmy może od samego takiego akademickiego początku. Proszę opowiedzieć, jak zaczęła się przygoda pani doktor z uczelnią, z w ogóle tym takim wyborem tej ścieżki.
W moim przypadku ona nie była taka oczywista od początku, dlatego że ja kończyłam studia na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Wrocławskim. I właściwie zawsze się pasjonowałam przyrodą, ale byłam nastawiona na to, że będę kiedyś nauczycielem w szkole średniej. My na studiach jeszcze mieliśmy obowiązkową pedagogikę i te praktyki wszystkie pedagogiczne, także każdy, kto kończył ze mną wtedy studia, mógł być jednocześnie automatycznie nauczycielem. I ja zakładałam, ja pochodzę z Ostrowa Wielkopolskiego, zakładałam, że wrócę do Ostrowa i będę nauczycielem. Trochę zaskoczyła mnie propozycja na piątym roku takiej zaprzyjaźnionej pani doktor Joli Bartmańskiej, już nieżyjącej niestety, która powiedziała: słuchaj Magda, może ty byś pomyślała o studiach doktoranckich. I ja o tym wtedy nie myślałam tak naprawdę, no bo to się wiązało z zostaniem we Wrocławiu. Jak zaczęłam tak się przymierzać, mówię, no dobra, spróbuję, może to jest coś takiego. Trochę szkoda mi było rozstawać się ze studiami. To też trzeba przyznać, że to było trochę takie przedłużenie młodości. Jakoś nie byłam jeszcze gotowa na zaczęcie takiej pracy regularnej i ośmiogodzinnej czy w ogóle. Zostałam na tych studiach doktoranckich, no i po skończeniu studiów przez króciutki czas pracowałam na Uniwersytecie Wrocławskim. Z tym, że tam był zawsze problem z etatami, a Akademia Rolnicza wtedy jeszcze otworzyła kierunek biologii i bardzo mocno poszukiwano do prowadzenia zajęć adiunktów po doktoracie. Ja już wtedy po doktoracie byłam i trafiłam do Katedry Genetyki. Trochę to nie była moja bajka, dlatego że ja jestem zoologiem. I też te moje wówczas badania opierały się trochę, czy stykały z tymi zagadnieniami genetycznymi, bo cytogenetyką się zajmowałam, ale to było tylko tyle, także kosztowało strasznie dużo stresu, czy ja się w ogóle odnajdę jako zoolog w takiej katedrze. Myśmy zawsze się bardzo lubili w tej katedrze i mamy takie relacje bardzo przyjacielskie. Nawet jak młodzi teraz przychodzą, to też staramy się, żeby oni też już tak byli wciągani trochę w to nasze takie bardzo mocno zżyte towarzystwo.
Czy takie umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne właśnie związane z przekazywaniem wiedzy, one są bardziej czymś takim, powiedziałabym, wrodzonym, zakodowanym w DNA, czy jednak musimy się postarać i je w jakiś sposób nabyć?
Pewnie to różnie wygląda u różnych osób. Ja się śmieję, dlatego że ja pamiętam siebie z dzieciństwa, że ja bardzo często bawiłam się w szkołę. Także ja gdzieś tą szkołę miałam tam wdrukowaną. Mój tato był nauczycielem w takim technikum dla dorosłych, dla pracujących przy zakładach automatyki przemysłowej w Ostrowie. Także przez parę lat pamiętam, że w takich popołudniowych godzinach właśnie uczył fizyki, bo jest fizykiem. Także myślę, że może to trochę jednak gdzieś tam w genach przekazał mi. Bo przyznam, że nie do końca potrafię wytłumaczyć sobie takie moje zamiłowanie. Tak jak mówiłam, ja chciałam być zawsze nauczycielem, więc to, czy nauczycielem w szkole podstawowej czy średniej, czy nauczycielem akademickim, tu się już niewiele różni, jest się nauczycielem po prostu. I myślę, że być może ja to gdzieś tam mam w genach. Nieraz mój mąż mówi, ty mówisz do mnie tonem nauczycielki, także ciekawe, czy ja przekazałam to dalej.
Jakie dominujące geny, czy to są?
Zobaczymy, raczej żaden z moich synów się na nauczyciela nie szykuje, chociaż kto wie, korepetycji jeden z nich udziela i bardzo to lubi.
Czyli może gdzieś tam
lubi.
Się tak, coś zaczyna. Tak, okej, tak. Dobrze. Bo jednak my koniec końców mniej lub bardziej, chociaż widzę po swoim kierunku, że bardziej jesteśmy naprawdę zaangażowani, chcemy wynieść z tych zajęć jak najwięcej.
To się bardzo zmieniło teraz. Tak,
zmieniło się, tak. Rzeczywiście.
Jesteście państwo naprawdę, ja też uważam, takim pokoleniem, które wie, czego chce, potrafi egzekwować swoje prawa. sprawa takim bardzo odważnym i dla was nie ma rzeczy w tej chwili już niemożliwych. Ja jestem opiekunem koateriologów i zbliża się konferencja. Studenci sami stwierdzili, że wezmą udział w konferencji teriologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim, no i że sami przygotują jakąś propozycję wystąpienia. Ja byłam naprawdę pod niesamowitym wrażeniem i państwa pokolenie jest właśnie takie, że potraficie egzekwować wiele rzeczy, potraficie mówić, co wam się nie podoba.
Też się właśnie cieszę z takiego właśnie otwarcia się ludzi. Naprawdę skupiamy się na tym, że no spędzamy na tej uczelni zwykle 5 lat. Większość osób właśnie w kierunkach takich biologicznych no to jednak idzie na tą magisterkę. 5 lat to jest strasznie dużo
bardzo
czasu.
Bardzo dużo, oczywiście.
I chcemy to spędzić, no jednak pomimo, że edukacja jest bezpłatna, to jednak kosztuje nas czas i energię, więc żeby to było w jakiś sposób no jakościowe. I zresztą my też często no zwracamy uwagę na niezadowolenie właśnie prowadzących i widzimy, że często łączy nas to samo. W samym kierunku właściwie idą nasze zmartwienia jakieś.
Fajne jest to, że jakby coraz bardziej to się robi układ partnerski, a nie taki feudalny, jak był kiedyś, że ten profesor to był właśnie taki, że człowiek się bał do niego podejść. Ja sobie przypominam swoje czasy, kiedy ja studiowałam. Wiele rzeczy w ogóle nie mieściło się w głowie. To my zupełnie inaczej na to patrzyliśmy. Tam profesor to był wtedy taką osobą strasznie niedostępną. Jakiekolwiek uwagi krytyczne no, byłyby na pewno bardzo źle przyjęte. Także to się też teraz trochę zmienia. Takie, wydaje mi się, że to jakby takie nowe pokolenie prowadzących, ja to obserwuję też u tych młodych, jeszcze młodszych ode mnie dużo prowadzących, że to się też zmienia, że oni inaczej na studentów patrzą. Właśnie bardziej partnersko.
Ale w sumie chciałabym dopytać, jakie plusy właśnie przychodzą pani doktor na myśl, jeżeli chodzi o pracę na uczelni?
W moim przypadku na pewno, i myślę, że to jest u większości pracowników uczelni, możliwość realizowania swojej pasji. Ja sobie nie wyobrażam siebie w pracy takiej, gdzie idę na 8 godzin i codziennie wykonuję to samo. Odbijam kartę i wychodzę. Tutaj specyfika tematyki badań, te dziko żyjące ssaki, to się jeszcze wiąże z takim dość częstym bywaniem w terenie, więc ja tutaj mogę i mam możliwość, i to bardzo cenię, właśnie korzystania z tego i wyjeżdżania na przykład na cały dzień gdzieś tam, żeby zebrać materiał badawczy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz na pewno ten nienormowany czas pracy. To jest też wspaniała rzecz, dlatego że oczywiście siedzimy czasami dłużej, siedzimy czasami do wieczora, w domu najczęściej otwieramy jeszcze albo jakieś kolokwia się poprawia w weekendy i tak dalej, ale nie trzeba być punktualnie o godzinie 7 w pracy, czy punktualnie o godzinie 8. Można czasami pracować z domu, jeżeli człowiek nie ma zajęć, nie wiem, ma straszny katar, to nie musi od razu biec do lekarza, tylko dzwoni i mówi, jestem pod telefonem, jestem przy komputerze, pracuję, przygotowuję wykład. To jest bardzo, bardzo duża rzecz. I trzecia rzecz właśnie brak monotonii. Tutaj każdy dzień jest inny, mimo że my mamy ten plan niby stały, tygodniowy, to każdy dzień wygląda zupełnie inaczej. Trochę laboratorium, tutaj magistranci, tutaj jakiś wyjazd, tutaj ktoś na jakąś konferencję zaprosił. Także ja sobie cenię właśnie to, że nie jest nudno na pewno.
O, a może pani doktor chciałaby podzielić się jakimiś takimi anegdotami związanymi z pracą ze studentami, dydaktyczną albo w ogóle na uczelni?
Różne zdarzają się ciekawe sytuacje. Miałam kiedyś takiego studenta, z którym byłam na bakier, jakoś tak na zajęciach. Jakoś nie przypadliśmy sobie do gustu. I pamiętam, że było kiedyś kolokwium, to jeszcze wtedy z genetyki prowadziłam zajęcia. No i on się bardzo dopytywał, ja się mówiłam, że w ciągu tygodnia wyślę oceny. On był bardzo, bardzo niecierpliwy i tam maile do mnie cały czas pisał, kiedy, co on dostał z kolokwium. I któregoś razu wychodzę z budynku katedry, patrzę, a za wycieraczką mam karteczkę taką złożoną na pół, wsadzoną. No i zdziwiona otwieram, jest napisane, dzień dobry, chciałem się dowiedzieć, co ja dostałem z tego kolokwium. No i jest podpisany ten student. Pewnie myślał, że ja po takiej karteczce udzielę odpowiedzi mailem mu. No a ja udzieliłam na karteczce i włożyłam za następnego dnia za moją wycieraczkę. No i przyszły ćwiczenia, tego do głowy mu nie przyszło, że tak mogę zrobić. I właśnie jak przyszedł na następne ćwiczenia i mówi, dlaczego pani nie napisała? Przecież ja pytałem o ocenę. To ja mówię, ale pani Michale, ja zostawiłam panu odpowiedź, ale za wycieraczką. No i to właśnie była taka, to takie było dla mnie uświadomienie, że to już nie jesteśmy kompletnie inkognito. Wszyscy wiedzą, który to jest mój samochód i w ogóle taka korespondencja.
korespondencja.
A druga rzecz, już taka z niedawnych, z tych drobnych ssaków sytuacja, to też dostałam takiego cudownego maila, ponieważ ja zawsze na zajęciach proszę, że jeżeli ktoś znajdzie jakiś, nie wiem, kot przyniesie jakąś martwą ryjówkę czy rzęsorka, to żeby nie wyrzucać tego, tylko w rękawiczkach zapakować do woreczka i przynieść do mnie. Do któregoś razu otwieram mail i czytam, studentka do mnie napisała: pani doktor, znalazłam martwą ryjówkę przy budynku mechanizacji. Schowałam ją dla pani pod krzewem derenia, 5 kroków od śmietnika na lewo, pod liściem, już nie pamiętam jakiej rośliny, leży dla pani ta ryjówka. Także pędziłam po tą ryjówkę, odmierzając te kroki, bo mówię, jeżeli już studentka sobie taki trud zadała, że ona schowała, przechowała tą ryjówkę gdzieś tam pod tym krzakiem, znalazłam ją oczywiście, ale to było takie właśnie bardzo miłe i sympatyczne. No to takie się zdarzają różne sytuacje.
Czy w pamięci pani doktor tkwią jakieś przełomowe momenty związane z pracą, ze studentami?
Wydaje mi się, że jakichś takich przełomowych momentów może nie było. Natomiast mam w pamięci jedno zdarzenie, które początkowo było bardzo niefajne, a skończyło się bardzo fajnie. Miałam kiedyś studentkę, która właśnie z tej anatomii nieszczęsnej nie zaliczyła przedmiotu. Wykorzystała wszystkie możliwości już popraw i nie zaliczyła tego przedmiotu. Ja byłam pewna, że ona będzie powtarzała rok. Tymczasem ona złożyła podanie o egzamin komisyjny. Tam trzeba dość mocno uzasadnić, przynajmniej teoretycznie, co było nie tak i dlaczego ten egzamin się należy. Byłam ciekawa tego uzasadnienia. Pan dziekan się zgodził na ten egzamin po podaniu studentki. No i spotkaliśmy się z panem dziekanem na tym egzaminie i zanim ta pani weszła, to on mówi: słuchaj, przeczytaj sobie podanie, bo jest bardzo mało przyjemne. No i rzeczywiście naczytałam się tam bardzo nieprzyjemnych rzeczy, że podnosiłam głos, że krzyczałam na tą studentkę. W ogóle takie wyssane dla mnie z palca, nie miało to w ogóle miejsca. No ale już było trochę za późno, żeby to odkręcać, no bo to trochę takie słowo przeciwko słowu. No egzamin się odbył. Brałam udział w kilku egzaminach komisyjnych z tej anatomii i nigdy raczej nie mam takiego podejścia, że staram się udowodnić, że student tak naprawdę nie umie. Jeżeli to są standardowe pytania, takie jak na zaliczeniu końcowym, więc tutaj studentka była dobrze przygotowana i ona ten egzamin komisyjny zdała. Byłam ciekawa naszych dalszych relacji, dlatego że ja wiedziałam, że ja się z tą studentką jeszcze spotkam i nie mogłam zapomnieć tego, co ona tam nawypisywała w tym podaniu. Spotkałyśmy się dość szybko na praktykach. Jeszcze wtedy były organizowane takie wyjazdowe dla biologów. To był wyjazd na miesiąc w teren. Ja tam byłam 3 tygodnie i mieszkałyśmy w tym samym budynku. Ja jako prowadząca miałam po prostu osobny pokój i mijałam się ze 2 razy z tą panią na schodach. Na zasadzie dzień dobry, dzień dobry. Było mi bardzo miło, bo chyba przy drugim takim minięciu ona mnie zapytała, czy może na chwilę do mnie do pokoju przyjść. Ja mówię: no dobrze, proszę bardzo. I ona mi wtedy właśnie powiedziała, że ona przyszła mnie przeprosić, bo ona nie może o tym zapomnieć, że ona nie napisała prawdy w tym podaniu, ale to było takie ratowanie siebie, żeby nie wylecieć czy nie płacić za powtarzanie roku. I że ona się bardzo z tym źle czuje i że naprawdę, naprawdę mnie przeprasza za tą całą sytuację. Mi to w 100% wystarczyło, bo to, że to podanie gdzieś tam w teczce leży, bo jeszcze dziekan mi wtedy powiedział: pamiętaj, to jest podanie, które jest w twojej teczce osobowej. I ja mówię: no trudno, tak jest i tyle. Ale zupełnie mi zrekompensowało ten taki dyskomfort i takie poczucie trochę niesprawiedliwości, że ktoś mnie ocenił naprawdę niesprawiedliwie. Ja zupełnie wtedy nie czułam się winna i te rzeczy nie miały miejsca w ogóle. Wystarczyło mi, że przyszła i powiedziała: jest mi głupio, bardzo panią przepraszam. Bardzo dobrze nam się potem ta współpraca już układała. Także to mi pokazało, każdy z nas popełnia błędy i to studiowanie jest też nauką życia. Ja jestem strasznie cięta na takie przeklinania na głos, na przykład na korytarzu, zwłaszcza jak dziewczyny przeklinają na przykład pod moimi drzwiami. Ja wychodzę i bezkompromisowo zwracam uwagę. Oczywiście nie w jakiś taki niegrzeczny sposób, tylko staram się uświadomić, że my też trochę wychowujemy siebie nawzajem właściwie. Dlatego mówię, każdemu z nas zdarzają się oczywiście wybuchy złości i te rzucimy jakimś słowem grubszym, powiedzmy oględnie. To ja też zwracam uwagę na takie rzeczy. Także te przełomowe momenty, myślę, że takie przepraszam ze strony tej studentki, było dla mnie takim dowodem na to, że to też jest nauka życia. Widać taki fajny efekt, to znaczy, że gdzieś to też przynosi jakieś rezultaty.
To prawda, bo oprócz właśnie przekazywania wiedzy taką sytuacją, prawda, można człowieka, oprócz wbicia mu do głowy jakichś właśnie faktów z anatomii, można go też nakierować na jakąś taką właściwą postawę międzyludzką. Chciałabym również spytać o plany na przyszłość związane z uczelnią, z dydaktyką pani doktor.
Plany na przyszłość. No, zmienia się u nas w tej chwili wszystko na biologii. No, staramy się uatrakcyjnić ten kierunek, jakoś tak przekonać zwłaszcza te osoby bardzo probiologiczne, że warto jest tę biologię studiować. O ile jeszcze ta taka działka laboratoryjna zawsze cieszyła się dość dużym zainteresowaniem, bo perspektywa pracy też gdzieś tam, przynajmniej może nie dla wszystkich, ale dla tych najlepszych jest, to o tyle odgałęzienie środowiskowe właściwie jakoś tak bez przekonania studenci na to przychodzili. My zawsze przekonujemy, że w tej chwili te wszystkie inwestycje, które w kraju są, wymagają najróżniejszych działań właśnie związanych z uzgodnieniami, z oceną oddziaływania na środowisko i tak dalej. I to jest żyła złota, to jest miejsce, gdzie biolodzy są potrzebni do pracy. Także staramy się uatrakcyjnić tą nową biologię, która od października ma ruszyć jakby w nowym wydaniu, zwłaszcza ta środowiskowa, oferując więcej pracy terenowej, czy więcej zajęć terenowych, bo tu też się studenci skarżą, że tego terenu nie ma. Ja studiując na Uniwersytecie Wrocławskim miałam na przykład po drugim roku miesięczną praktykę. Myśmy na 3 tygodnie jechali do Rudy Milickiej i tam były zajęcia właśnie z bezkręgowców, z ptaków, z ssaków. Tam się nauczyliśmy oznaczać te gatunki po prostu je widząc, nie gdzieś z monitora czy z prezentacji. Tydzień mieliśmy cudownej praktyki w jaskini niedźwiedziej. Myśmy eksplorowali te korytarze, które nie były udostępniane zwiedzającym. Nie wiem, czy dzisiaj by się to już udało, bo czołgaliśmy się w tych korytarzach w kaskach i wiele rzeczy dzisiaj jest trudniej zrobić, właśnie dlatego, że trzeba być bardzo ostrożnym, uważnym, na wszystko trzeba mieć zezwolenia, ale to nie zmienia faktu, że te praktyczne takie zajęcia biologiczne to jest to, co moim zdaniem powinno być i będzie. Ja liczę na to, że to przyniesie efekt. Włączenie studentów w nasze badania, to też jest taka działka, my widzimy zainteresowanie, że się dopytują, a może ja się popielicą zajmuję, więc miewam takie pytania, czy na przykład nie potrzebuje pani pomocy w wieszeniu budek, czy w sprawdzaniu tych budek. Chętnie zawsze korzystam z tego, bo jak już ktoś chce, to należy to docenić, i bo może to jest właśnie ta osoba, która później będzie kontynuatorem tych badań. Także tak.
Czyli takie są właśnie perspektywy na przyszłe w sumie miesiące.
No tak, ja jakby swój projekt nowy zaczynam. Prowadzę badania na obszarze Wzgórz Strzelińskich, to jest nadleśnictwo Henryków i tam właśnie w sobotę skończyłam wieszać 120 budkę przeznaczoną dla popielicy. Także całą sobotę w terenie. Piękna pogoda była. Wykorzystałam trochę rodzinę do tego, chociaż też mam, mówię, ogromną pomoc ze strony nadleśnictwa Henryków i to też bardzo sobie cenię, że potrafimy jako przyrodnicy z leśnikami współpracować. Ta współpraca jest bardzo potrzebna. Musimy się nawzajem przekonywać do swoich racji. Ja jestem przykładem, że można współpracować, tylko trzeba rozmawiać i poznawać siebie nawzajem i nawzajem poznawać swoje poglądy i próbować je zrozumieć. Jeżeli to nie jest tak, że trafiamy na ścianę, to my jako przyrodnicy też jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić przekonywaniem leśników, że pewne rzeczy trzeba zmienić.
Ja bardzo się cieszę za przybytą rozmowę. Tym akcentem możemy zakończyć naszą kolejną rozmowę w ramach Kubka dla Wykładowcy 2024 roku. Naszym gościem była pani Magdalena Moska, doktor nauk biologicznych, związana z Katedrą Genetyki Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo mi było miło i nie tak strasznie, jak myślałam. Dziękuję bardzo.